Podcast motoryzacyjny Overdrive. Zapraszają
Maciej Pertyn-Pertyński
i Bartosz Ławski.
No to co? Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry Państwu.
Słuchaj, pamiętasz jak mówiliśmy o Volkswagenie, że wszystko pięknie, ale te slidery i ta ekranoza to nie jest dobry pomysł? Kiedy to było? 6 lat temu?
Ojej.
5-6 lat?
Niektórzy to tyle nie żyją.
Tak. I wiesz, że Volkswagen długo myślał, ale wymyślił. Widziałeś to ID3 poliftowe?
Widziałem.
Tak. I śmieszne to jest o tyle.
ID3 Plus.
Nie, Neo.
Neo.
Tak.
Plus to co innego, o nim za chwilę.
Zaraz będzie też o plusie. To się wszystko kojarzy, bo Neo to neosędziowie, plusy to 500 plusy, no ale mówmy o tym, co oni zrobili z samochodem.
No co zrobili z samochodem?
Był całkiem fajny,
słuchaj,
ale...
Oglądałem przedprodukcyjną wersję tego innego, mniejszego jeszcze.
ID2.
ID2. Oglądałem ID Polo i byłem zachwycony. To już były samochody, do których można bez najmniejszych wahań wsiąść i po najdalej 10 sekundach będziesz wiedział, jak uruchomić, co i możesz jechać.
Aż tu w ten ID3, który już jest dosyć popularny, nagle się okazuje, że lifting, no powiedzmy sobie, z zewnątrz, no to taki typowy, prawda?
Ta.
Natomiast otwierasz drzwi i wow!
No.
Bo tak, po pierwsze, zupełnie nowe zegary, te a la stary Golf,
ta,
bardzo ładne. Po drugie, zero ślizgaczy, zero tych głasków na kierownicy, normalne przyciski.
Przed wojną, przed tamtą wojną, się mówi, to by się to powiedziało po polsku, po co myśmy te żaby jedli.
Tak. I teraz listwa przycisków ściągnięta z Renault, taka fajna.
Ale wszystko
jak
oczywiste, naturalne.
I teraz zobacz. Ja rozumiem, dlaczego towarzysze niemieccy narodowi socjaliści, dlaczego socjaliści? Bo rozwiązali problem, który sami stworzyli.
A widzisz. No coś w tym jest, co mówi.
Ale z drugiej strony zaraz opowiemy o tym, jaka jest różnica pomiędzy czasem reakcji Volkswagena, któremu się zeszło 6 lat od pierwszych naszych krytyk,
no,
a Chińczykom, którzy w ciągu 2 lat potrafili zrobić samochód, który jest niemal zupełnie inny w stosunku do tego, który u nas pokazali jako
powiedzieć,
pierwszy.
Powiedzieć, że jest dojrzały, to nic nie powiedzieć.
Bo mówiliśmy, że będziemy na Omodzie 7. Ja tak. Nie byłem, ty byłeś, Paweł był. I
słuchaj,
ja was...
jak ty wybrzydzasz, bo wolisz być z kotami albo inaczej.
Nie dałbym
chcesz,
rady.
Nie chcesz podpaść swoim kotom.
Fizycznie bym
no,
nie,
tak,
nie dał
wiem.
Rady.
Nie
ale,
chciałeś podpaść swoim kotom.
Ale tak, mam wasze opinie.
Masz.
Tak, bo...
Moją nawet nagraną.
Tak. Słuchałem wczoraj czy przedwczoraj waszej rozmowy o jednej rzeczy, która jest w tym samochodzie, której nie rozumiem i proszę o wytłumaczenie.
Aż tak?
Tak. Mianowicie te hamulce tak zwane by-wire.
No.
O co tu chodzi?
Mam ci tłumaczyć, jak to działa, panowi lotnictwa i elektroniki?
Nie, no tak, oczywiście, ale jak to zostało przełożone do samochodu? Przecież jak jest na przykład, nie wiem, ten układ dwuobwodowo zrealizowany?
On jest obwodowo, co ja, ile tam jest, bo próbowałem to liczyć, 8 albo 9, bo on jest na zasadzie redundancji lotniczej dosłownie robiony, czyli...
Aha.
Jest tak zabezpieczony na wszystkie strony, że praktycznie poniżej 1 promila jest szansa, że kiedykolwiek będziesz musiał wykorzystać mechaniczne połączenie, które jednak między pedałem hamulca a pompami przy kołach jest, tyle że bez wspomagania wówczas. Ale generalnie wszystko
czyli jednak jest.
Nie no, oczywiście, że jest. Musi być, inaczej by nie było dopuszczone do ruchu.
No właśnie.
Wiesz... Przykład Mercedesa klasy E, która jako pierwsza na świecie jeszcze w 98 roku miała elektroniczne wspomaganie układu kierowniczego Boscha, które wymagało bardzo regularnego serwisowania polegającego wyłącznie na podłączeniu komputera, ale Boscha,
no, wiadomo,
naciśnięcia Enter, a jak tego nie zrobiłeś, to hamulce się obrażały w pewnym momencie, udawały, że ich nie ma. I w ten oto prosty sposób Mercedes się na pół roku dorobił bana na rynek duński, bo takim Mercedesem był wieziony minister transportu w Danii ze swoją wnuczką, więc no, jak przywalił w samochód poprzednika, bo hamulce nie.
Odmówiły, bo odmówiły, nie były podłączone pod komputer.
To w tym momencie wiadomo było, że Unia zacznie za chwilę przyjmować takie przepisy, no i przyjęła. A dlaczego to jest lepsze od zwykłych, konwencjonalnych? Oczywiście jest dużo droższe, chociaż to jest kwestia skali, bo de facto dzisiejsze elektroniczne urządzenia są po pierwsze tak zminiaturyzowane, że można w ogóle nie zauważyć, że układ hamulcowy jest taki by-wire. Po drugie, to co kiedyś było kosmosem i kosztowało straszliwe pieniądze, teraz jest prawdopodobnie w tej samej cenie per saldo, natomiast o wiele łatwiej i sprawniej wykorzystuje się tego typu układ do realizacji ABS-u, ASR-u i ESP.
Czyli tak, sygnał, tak samo idzie sygnał konieczności zwiększenia ciśnienia w układzie, ale on idzie po prostu jako impuls
elektroniczny, tak. Przy czym no wiadomo, że hydrauliczny układ hamulcowy w życiu nie dogoni elektronów.
No nie, no to wiadomo.
Natomiast jest to tak oprogramowane i zabezpieczone, że od bardzo dawna wiadomo, bo to jest lotniczy rzeczywiście wynalazek, że nie ma nic lepszego od hamulców by-wire. Natomiast większość producentów nadal twierdzi, że to jest za drogie, za dużo zachodu i tak dalej. A Chińczycy, proszę bardzo, Omoda 7 ma seryjnie takie coś i w związku z czym zrobiłem kilka prób hamowania w zakręcie, hamowania na końcu zakrętu z kontrowaniem kierownicą. Auto jest tak nieprzytomnie stabilne, że aż głupio.
No, Paweł był zachwycony.
Ja też
mówił,
jestem.
Mówił co prawda, że nie wie, jak by to zadziałało po dużym rozgrzaniu.
Tak, no to
nie próbowaliście tego, bo nie mieliście po prostu.
Kiedy i gdzie, natomiast no, niedługo się zaczną już normalne jazdy przecież testowe.
No już mamy powpisywane.
Już
te
mamy
auta,
powpisywane tak. Te auta, to wówczas to zrobimy. Wypadałoby wtedy znaleźć jakiś śliski odcinek i porobić próby tego
to
typu.
Się na jakąś płytę pojechać.
Tak,
coś.
Prawe koła na śliskim, lewe na normalnym. No ale generalnie jeszcze w powiązaniu z tym, że uwaga, ten samochód generalnie wielkoseryjny i broń Boże nie żaden ekskluzywny dostał do układu zawieszenia, to się nazywa elastokinetyczne elementy na bazie hydraulicznej, w związku z czym...
No właśnie, podobno jest też i zawieszony przyzwoicie.
Jest
bo...
cichutki zawieszeniowo i fantastycznie działa. To jest jędrne, a zarazem komfortowe. Przy czym to pewnie też ma wpływ na to, jak stabilnie się zachowuje przy hamowaniu.
A no nie, no to jest
podobnie
oczywiste,
jak
bo nie nurkuje wtedy.
Musi mieć olbrzymi wpływ na to, jak zaczął działać, to jest pierwszy chiński samochód, o którym to powiem, układ kierowniczy, który pracuje w tej chwili, jeździ się tym równie przyjemnie jak Skodą, Volkswagenem.
No to dotychczas jedynym takim chińskim samochodem był ten BYD Seal, o którym
no ale
tak
to
mówiłem.
Mimo wszystko było trochę takie elektroniczne, takie sztuczne, a tu jest pełna naturalność.
Teraz, tak, bo Omoda 7, jak można by się domyślać, ona się plasuje między piątką a dziewiątką, idealnie, bo to ma, zdaje się, 4,60...
No jest o niecpełna 11 centymetrów krótsze od dziewiątki.
Tak. Natomiast to jest platforma T1X, czyli to jest hybryda plug-in.
Z pojedynczym silnikiem elektrycznym.
Elektrycznym, tak. Którą znamy z innych modeli typu właśnie na
czyli przykład Super Hybrid System, tak.
I to jest sprawdzone, o nim wiemy już.
Tylko że, biorąc pod uwagę, że silnik spalinowy jeszcze bardziej podkręcono, on jest jeszcze bardziej wydajny energetycznie, i został zawieszony na hydraulicznych poduszkach, to mamy coś w rodzaju dwie generacje nowszego od tego, czym jeździliśmy w tej chwili. I jeżdżą wciąż.
I co jest oferowane w normalnych siódemkach, w J-ku, czy tak dalej. Tigo 7.
Dokładnie. Przede wszystkim tam jest obłędnie cichy zespół napędowy. Mnie się nie udało uruchomić silnika spalinowego tak, żebym go usłyszał. Bo oczywiście czułem, że on się uruchomił.
No nie, no bo musi. No,
nie ma cudów, żebym tego nie poczuł. Za dużo doświadczenia. Ale go nie słyszałem.
No widzisz, czyli popatrz.
A ile oni nawet 2 lata jeszcze
no
nie
więc
są na
właśnie
rynku.
W stosunku do pierwszej omody piątki, która chyba tak mniej więcej 2 lata temu się pokazała
no, tak,
u nas.
Tak,
to jeszcze była ta przedliftowa, to jeszcze nie była ta docelowa.
Ona jeszcze nie była europejska.
Handlowa, że tak, tak powiem, dopiero weszła później. No ale to też już nie koło 2 lat. Pierwsze te super hybrydy, to dokładnie chyba rok temu w
J-ku siódemkach. Tak.
To co myśmy do Olsztyna gdzieś tam jeździli.
Tak.
I popatrz, w ciągu tak krótkiego czasu oni doszli do samochodu, to co wyście powiedzieli, że no znamy te auta, znamy te napędy, znamy te marki, a to już jest piętro wyżej. No. Oni sami do tego doszli.
Tak.
Ja poczekam w tym momencie, bo mówię, no ja go na oczy nie widziałem, poza tym, że z waszych, że tak powiem, zdjęć i opowiadań to wiem. Tylko, że tak. Zauważyłem jedną rzecz pozytywną, mianowicie on nie ma już tych wysuwanych klamek, a
tak,
ma zwykłe takie kasetowe.
Kasetowe i to bardzo, bardzo kulturalnie pracujące, tak mięsiście.
Tak, ale ekranoza kretyńska, chińska ekranoza
no, nadal jest.
Ze sterowaniem, lusterkami.
Ale tam jest jeszcze bzdura pod tytułem ekran, który się przesuwa
właśnie,
na prawo.
Tak, to jest ekran, tam jest tak, że ten centralny ekran, on jest w poziomie i można go przesunąć na stronę pasażera, przez co
nie ma
normalnego schowka
przed
w ogóle.
Pasażera, tak.
To dla mnie to jest kompletnie niepojęte.
No, ale przede wszystkim po jaką cholerę komu przesuwny ekran?
Tym bardziej, że podobno z miejsca pasażera też wcale nie jest tak łatwo go dosięgnąć.
A to chyba nawet nie o to chodzi, czy go łatwo dosięgnąć, czy nie, bo to jest to było prezentowane przecież rok temu równo na targach komputerowych, gier komputerowych w Poznaniu, jako autorskie rozwiązanie proponowane dla fanów gier komputerowych, że ty sobie możesz prowadzić samochód, a twój prawy będzie się tym bawił, co o tyle jest przestrzelone, że przecież w takiej sytuacji
potrzebujemy ekranu na
nie, nie o to chodzi, ale europejskie przepisy domagają się, żeby taki ekran w trybie, czy to wideo, czy gry komputerowej był niewidoczny. Obraz nie był widoczny dla kierowcy.
No to nie wiem, to może to można jakoś zrobić.
Nie można, nie? Próbowaliśmy. Nie. Kilka osób się bawiło.
Aha, ale,
a poza tym jak włączysz lewy kierunkowskaz, to i tak wraca przed kierowcą.
No to dobra, idiotyczny gadżet.
Tak jak z idiotycznym gadżetem są obracane ekrany w niektórych BYD.
No tak, bo w niektórych już zrezygnowali... To były niepotrzebne koszty i tutaj też uważam, że to jest generowanie niepotrzebnych kosztów.
No ale za to nie generujesz kosztów schowka przed kolanami.
To się zawsze coś oszczędzi na
tak.
tym. Ale powiem ci tak, jak twoim zdaniem zmieści się ta omoda w ich już bardzo dużej ofercie?
No mam z tym pewien problem, ponieważ ona się zaczyna od 170 tysięcy, kończy na 195.
Uwaga, na Chińczyka to wcale nie jest mało.
Absolutnie nie, ale kiedy sobie pomyślisz, że okej, ona ma 278 koni, przedni napęd, 5 niezwykle wygodnych miejsc, bardzo ładnie wykończone wnętrze, ale większa o 11 cm dłuższa, mocniejsza o dwa silniki.
Dziewiątka.
Dziewiątka, która ma 348 koni jednak.
Kosztuje...
Przepraszam, 438.
Coś kosztuje...
Kosztuje 220.
No właśnie. 40 tysięcy więcej raptem, ale...
Nie, no tak, żeby porównywać topowe wyposażenie z jedynym dziewiątki, to jest tylko 25 tysięcy.
Tak, tylko że wiesz, może nie każdy potrzebuje aż
nie
tak
no,
dużego
oczywiście.
Samochodu.
Raz, ktoś, że dziewiątka jest bardzo duża, dwa, że jest nieprzytomnie luksusowa.
Ktoś, kto potrzebuje na przykład samochodu siedmioosobowego, to ma Tiggo 9, tak?
No tak, która jest tańsza o tam 2 czy 3 tysiące.
Ale nie, czekaj, i ma Tiggo 8, która też jest
też
na platformie
jest
T1X.
I też jest na tej platformie niższej.
Czyli tak. Omoda nie ma w tej chwili siedmioosobowego.
Omoda nie ma siedmioosobowego samochodu, natomiast ma coraz więcej konkurencji wewnątrzkoncernowej, bo przecież za moment wchodzi, już go widziałem fizycznie, jest w trakcie rejestrowania, czyli zaraz go będziemy widzieli, pewnie w przyszłym tygodniu w Poznaniu będzie, JQ8, który jest dokładnym odpowiednikiem.
I to już jest T2X, to jest ta większa platforma.
Tak, czyli ten sam napęd co Omoda 9. Może być 5- lub 7-osobowy, tu masz wybór.
No i to, no to tak powinno być.
Czyli
no.
Pewnie cena będzie poniżej dwójki.
A no to jeżeli będzie poniżej dwójki...
I będzie śmiesznie.
No właśnie, ja przestaję powoli to rozumieć, ale będziesz w Poznaniu.
Tak, będę w Poznaniu.
To ja nie oczywiście, bo
no bo ty nie chcesz podpaść kotom.
Nie, szkoda czasu, wiesz co.
Dobra.
Dawno już nie byłem w tym Poznaniu i jakoś mnie
byś,
nie ciągnie.
Przynajmniej byś uczciwie przyznał, to z wdziękiem byś wyszedł z tej nie. matni. Koty się obrażają, jak cię nie ma dłużej niż 8 godzin.
Nie, dłużej niż 12.
Panowie, przerwijcie na chwilę, bo mamy ważną informację dla słuchaczy. Ale zaraz wracamy.
Jeśli lubicie nas słuchać, pomóżcie nam się rozwijać. Zostańcie naszymi patronami lub postawcie nam kawę. Linki w opisie odcinka. Dziękujemy.
Dobra.
12 wytrzymuje.
Sam widziałem, jakie były obrażone, kiedy po 8 przyszedł.
No to akurat...
Taki foch po prostu.
Dobrze. Teraz tak.
Ale czekaj, poczekaj, no. Bo dokończmy jeszcze kwestię wewnątrzkoncernowej konkurencji. Bo mamy w tej chwili 3 marki oficjalnie reprezentowane, te zwykłe, nie tylko elektryczne.
Bo łącznie 4.
Bo łącznie mamy 4 oficjalnie importowane przez oficjalne przedstawicielstwo Chery International. Czyli mamy JQ, Omoda,
Chery jako takie
i Exlantix, który robi tylko ekskluzywne elektryczne.
I zaraz też o Exlanticsie powiemy.
Zaraz o nim też powiemy.
Ale w kontekście.
Ale jednocześnie przecież są jeszcze co najmniej 2 marki koncernu, które są sprowadzane przez prywatnych importerów, te, które nie mają homologacji europejskiej.
Jedna, Jetur.
No nie, no jeszcze jest ten dziwny taki przez M&M sprowadzany.
DR, ten włoski? No tak, ale to nie jest żadna marka koncernu Chery, tylko oni white label biorą samochody od różnych koncernów.
Nie, ale to są samochody Chery International.
To są samochody pochodzące z Chery, ale to jest albo jakiś
no tak,
tam
czy inaczej,
wariant.
Słuchaj, jak to powiedział słusznie pan prezes Forda całego, tych marek jest ponad 100, z czego 90% nikt nigdy nie usłyszał w Europie, już nie mówiąc o Stanach Zjednoczonych.
No i oby w Stanach nie usłyszeli, bo no nagle by się okazało...
Ten sam pan prezes Forda powiedział, nie wolno ich wpuścić do Stanów Zjednoczonych, bo nas zamordują.
No to
cała
może...
amerykańska motoryzacja przestanie istnieć.
No to może trzeba zacząć robić samochody, które nie będą musiały mieć co tydzień akcji przywoławczej. Panie Farley.
Ale pan Farley raczył zapomnieć również o tym, że jego główny rywal, czyli General Motors, ta amerykańska część Stellantisu,
Nie.
Co nie?
Chrysler jest amerykańską częścią Stellantisu przez FCA.
A General Motors to jest co?
No General Motors
to nie Opel?
No, ale Opel został przez General Motors sprzedany
no
jeszcze
dobrze,
PSA.
W każdym razie General Motors odwaliło...
Oni by chcieli Opel odkupić.
Odwaliło jeden z piękniejszych numerów w typie tego, co pan Farley sobie życzy. Już. I to wcale nie Chińczykom.
Komu?
Przecież porzucili, zrywając umowę jednostronnie z Kanadą, porzucili dwie fabryki w Kanadzie i w 20-tysięcznym miasteczku 1200 osób zostało bez pracy.
I ta fabryka jest do przejęcia, to Kanadyjczycy ją sprzedadzą w BYD.
Są obrażeni, że Kanadyjczycy powiedzieli, jak chuba Bogu, tak chubie milicja i poprosimy w takim razie o 35% na absolutnie wszystko, co motoryzacyjne od Amerykanów.
A, okej. Okay. Bo to z nimi inaczej nie można, ale
no to jest, wiesz, tak jak z tym memem takim, jak człowiek wkłada pompkę w przednie koło jadąc na rowerze. Mm. I oczywiście to jest wina Tuska albo...
Tak.
To ale... tutaj Amerykanie nie pompka w przednie koło roweru, no bo jakże, ale pistoletem no to sobie strzelił w kolano i to jest wina Kanadyjczyków.
No wiesz, Ford to już niewiele tych kolan ma, bo, no,
tak, bo sobie
strzela sobie konsekwentnie dosyć, więc... Ale dobra.
No a co na tym tle robią Chińczycy? Czy przypadkiem ta olbrzymia masa samochodów marek i modeli to nie jest strzelanie sobie w kolano?
No więc nie, bo wiesz, my tak mówimy ponad 100 chińskich marek, ale prawda jest taka, że koncernów jest tych, które mają prawa i są właścicielami tych marek,
pewnie jest 5.
Zdecydowanie mniej, no nie więcej, ale niż 5, ale na
pewno. Ale to jak liczysz ciężarówki inne takie, a czysto osobowe to jest pewnie z 5, no.
Liczących się i eksportujących na, że tak powiem, otwarte rynki, bo w Azji Południowo-Wschodniej, w Australii, nie wiem, w Azji Środkowej, w krajach Zatoki, w Ameryce Południowej i Środkowej z
no
Meksykiem.
No to oni już mają po 25% udziału w rynku.
Gdzie nie gdzie.
Tak.
I tych, ale tych marek to w sumie wcale tak dużo nie ma, bo tam jest Cherry jako Cherry.
Ale czekaj, u nas jest koło 30 w tej chwili.
Chińskich marek już?
No.
No to wiesz, no ale to też MG, Omoda, JQ,
nie no wiadomo,
Cherry,
że MG może być również jako SAIC i jako trzy inne nazwy marek. I podejrzewam, że to jest w ten sposób z tego się wyliczyło 30. Tak naprawdę mamy ich, podejrzewam, 12-13.
No tak, z czego liderów rynku, no to mamy 3-4, tak?
5, no.
No powiedzmy sobie do 5.
Ale licząc w markach, a nie w
markach,
koncernach.
W markach, a nie w koncernach. I tu przechodzimy miękkim ruchem zawodowca do drugiej chińskiej nowości, którą właśnie obejrzeliśmy.
Która jest bardzo trudna. Dla nas percepcyjnie również.
I do zakwalifikowania.
Właśnie.
Bo ma jednego konkurenta i też chińskiego, przynajmniej z tego, co jest mi znane.
A jest importowana tylko przez jednego prywatnego importera i to zajmującego się zupełnie czym innym na co dzień.
Tak, mianowicie mówimy o Xpengu.
O Xpengu, czyli luksusowej, bardzo luksusowej, wyłącznie elektrycznej.
I znamy już Xpengi od zeszłego roku też.
Tak, i już się nimi zdążyliśmy zachwycić parę razy na różnych...
I teraz,
platformach, tak.
I teraz oni mają dwa SUV-y G6 i G9,
tak. Które dopiero co podliftowali i to bardzo rozsądnie, słuchając rynku.
Ale to samo stało się z ich luksusowym, no nie sedanem, bo to jest liftback tak
no
naprawdę,
dobra,
z wielką klapą.
Już od dawna się powinniśmy przyzwyczaić do tego, że liftback od klasy średniej wzwyż powinien być
pełni rolę sedana.
Limuzyna,
no, tak. I rzeczywiście samochód jest totalnie niszowy, ponieważ pięciometrowy z drobnym ogonkiem sedan, liftback luksusowy rzeczywiście, tylko elektryczny, z rozstawem osi równe 3 metry, więc nam w środku, szczególnie z tyłu,
tak,
to po prostu...
Tak. To już nie ma co dyskutować dalej, wiadomo, że jest luksusowa limuzyna.
Jeśli chodzi o osiągi, nie powala na papierze,
no.
Bo największa bateria tam w Long Range'u to jest 74,9 kWh.
No tak, ale X-Paint twierdzi, że ich samochody są oszczędne. Ja tego nie potwierdziłem w 100%, ale mimo wszystko.
No, jeśli podają zasięg tej wersji 550 według WLTP, no to tak sobie przy dzisiejszych możliwościach.
To znaczy, że ma 460 realnie.
Tak, natomiast... To, co jest fajne, to oni rzeczywiście mają bardzo nowoczesną tę 800-woltową instalację i może ta bateria i nie jest duża,
ale za to jak szybko się ładuje.
Ale ładuje się szybko, bo on tam 450 kW, więc większość ładowarek takich
no
na
więc
w Polsce
chciałem
to
ci
zamknie.
Powiedzieć, że jego poprzednik oraz te dwa SUV-y luksusowe to są jedyne auta elektryczne, które przy moim pechu do elektroniki wpięte w gniazdko odpowiednio mocnej ładowarki, natychmiast łapały 280 kilo.
I to szło.
I to szło. A. I żeby było śmieszniej, to szło płasko.
Ale ma on, jak mówiliśmy, jednego konkurenta, i to też chińskiego, i to jest Exlantix ES.
O którym wspomnieliśmy, tak.
Tak. I
co jest ciekawe, Exlantix jest mniejszy.
Odrobinę.
Ale mniejszy.
Ale rozstaw osi też ma chyba 3 metry.
Też ma 3 metry i jest bardzo, bardzo mocny.
Mocniejszy od X-Panga. Szybszy.
Szybszy.
Zdecydowanie, bo
i
tam...
podobno ma o wiele większy zasięg.
No tak, ponieważ z kolei Exlantix ma jakąś wielką baterię.
Tak.
I też ma instalację 800 V, tak. Ale teraz uważaj, bo ten X-Peng, ten P7 Plus, którego oglądaliśmy parę dni temu, 220 kosztuje.
Tak.
Czyli powiedzmy, że jak
na... No jak na luksusowe auto tej wielkości, to jest dobra cena.
Tak.
A ile tam jest koni?
Oj, nie tak dużo. Koni tam nie musi
tam
być
jest
dużo.
Jest 300 coś.
Nie, 200 chyba, czy koło 300. Tam jest 450 Nm momentu.
No to jest czym jechać.
Tylko... ale to jest napęd na tył.
Wyłącznie, tak.
Jest też będzie, nie ma w tej chwili jeszcze wersja AWD.
No to będzie kosztowała o te 50 tysięcy więcej pewnie.
Nawet może nie. I tu, proszę pana, Exlantix to chyba się zaczyna z 300.
Z 330 nawet się zaczyna, ale on ma zawsze czteronapęd z dwoma silnikami i tam jest 440 chyba, czy jeszcze więcej.
I powiedzmy
koni.
Sobie, że X-Peng, owszem, jest jak to takie chińskie premium wyposażony bardzo luksusowo. Mm-hmm. Natomiast tak, no oczywiście ekranoze ma posunięte już do granic bólu. Ma chowane klamki, nie wiem po co w nowym modelu to wprowadzać, żeby za chwilę zmieniać.
Bo przecież nawet Chińczycy już tego
na
nie dopuszczają.
Na chińskim rynku tak. Za pół roku już to będą musieli, wiesz, tak. Wycofać. Ale Exlantix też chyba miał, pamiętasz?
Tak, oczywiście. No,
będą musieli zrobić to samo. Też chyba nie ma tego schowka przed pasażerem. Ten
no bo
X-Peng.
Po co komu tam schowek przed pasażerem?
I tak jest dziwnie, bo tak, jak podnosisz tę wielką klapę z tyłu,
no.
To tam bagażnik jest bardzo długi, ale jest dosyć płytki. Więc ja w te 570 litrów, co oni mówią, nie do końca wierzę.
Wiesz co, bo to jest kazus dokładnie tego samego, co była Kia Stinger, gdzie też podawano, że ma prawie 600 litrów bagażnika.
A jak otwierałeś klapy, to...
A duża, naprawdę duża walizka nie wchodziła, bo już klapa się na niej zatrzymała.
No to może dlatego właśnie ten bagażnik X-Penga nawet nie ma rolety. To mnie bardzo zdziwiło.
No,
pierwsza rzecz.
Chińczycy nie przepadają za roletami, nie rozumieją ich.
No tak, ale ten samochód, żeby było śmieszniej, jest... A, już wiem, dlaczego on jest taki tani.
No.
Bo on jest w Austrii produkowany. Czyli to jest auto unijne, europejskie, bezcłowe. W Gracu go robią. Natomiast wiesz, no, robiąc auto na Europę jednak w liftbacku z podnoszoną klapą i dużą szybą, to tę roletę wypadałoby dać.
No niby tak.
To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, trochę się zdziwiłem po otwarciu maski z kolei z przodu.
Bo gdyż...
Jak to u Chińczyka, maska jest z porządnej stali, więc jest duża i ciężka, ale jest podpierana patykiem, nie na siłownikach.
O.
Zaglądałeś? Nie. I pod spodem jest jeden wielki plastikowy kapsel, nie ma tego przedniego bagażniczka.
Franka nie ma.
Franka nie ma. No i w ogóle nie ma wygłuszenia, ta maska to jest goła blacha.
Hmm.
Tak. No to powiem ci,
no
że...
No to też już tłumaczy, skąd ta cena.
Też tłumaczy, skąd cena. Oni tam co prawda mówili, że samochód jest wspaniale wyciszony. Co ty wiesz, no, jaki to problem wyciszyć elektryka, który jest cichy, niemal bezgłośny sam z siebie.
No, można tak jak w Omodzie 7 zrobić wyciszone fantastycznie auto, które od 110 wzwyż zaczyna być całkiem głośne, bo ma na lusterkach takie szumy.
Au, tak, no to widzisz. Ja poprosiłem, wiesz co, ponieważ tego Exlantixa mam gdzieś wpisanego ES-a, poprosiłem właśnie kolegów z Xpenga, żeby mi go w tym samym terminie wpisali, no bo to jednak mimo różnicy w cenie, aż się prosi,
aż
o,
się
porównanie.
Prosi o porównanie web w web.
Więc
tak,
postaramy się to zrobić i mogą być bardzo interesujące wnioski.
No i mam nadzieję, że piękne zdjęcia Paweł zrobi.
Tak jak te Omody 7 mu się bardzo udały. Więc, ale jemu się na ogół udają, a zdjęcia Omody 7 jeszcze będzie miał szansę robić, zdaje się, w drugiej połowie maja go będę miał.
No to damy radę.
To wtedy sobie omówimy już moje też wrażenia z tego samochodu, tak, a nie tylko, wiesz, zasłyszane z drugiej ręki od was.
No.
No. Dobra, to co? Czekają nas
no
jeszcze...
No i się stary, nic a nic nie powiedzieliśmy o chińskim Volkswagenie.
Który?
Bo powiedziałeś o Volkswagenie, który zmienił ślizgacze na przyciski, a nic nie powiedziałeś o najnowszym SUV-ie w Chinach.
A tym ID8 Unix, czy jak to się tam nazywa?
Zrobionym przez SAIC-a.
I Volkswagena.
I Volkswagena, który ma, uwaga, hybrydę typu plug-in, typu chińskiego super hybrid system, czyli 1,5-litrowy silnik
już
chiński.
Już wchodzi do marek zachodnich.
Już wchodzi do marek zachodnich, więc co, czego się spodziewamy? Najpierw będzie w Volkswagenie, czy najpierw będzie w Volvo? Bo
czy w Renault?
Geely, czy w Renault?
Bo Renault no bo, ma spółkę z Geely, no, tego Horsa od silników.
No przecież, a to aż się prosi, żeby zacząć ciąć koszty w ten sposób.
Ty czekaj, bo jeszcze za chwilę nam na polski rynek wchodzi Denza.
No,
a to
która
już
też
jest
ma
premium i też będzie miała super tak, hybrid, tak, poza tym, że będzie elektryczna. I to już za chwilę, bo tam chłopaki mówili z tego, z BYD,
no już
że
jadą,
im jadą te tak, samochody.
Tylko, że jadą te elektryczne, co się za 500 tysięcy
Ale wiesz,
zaczynają.
No, ale Denza to jest jeszcze oczko wyżej niż na przykład Exlantix i
no nie, no to już się ociera o klasę bentleyowską. No.
Za chwilę na początku maja w ogóle wchodzi Chang'an.
Tak.
I też elektryki.
Tak,
chociaż nie, czekaj, nie pamiętam, co oni pisali tam w tym Save the Date, że jakaś hybryda też jest chyba, ale...
Słuchaj, no głupotą by było nie wprowadzać hybrydy.
Denza zaczyna od elektrycznych,
tak,
ale i nawet ten największy, ten Z9 GT, dobrze mówię, ma wersję hybrydową.
No tak?
No. Słuchaj, po prostu...
A kiedy się doczekamy Zeekra?
A Zeekr to jest... Który koncern?
Wiesz co, ja już się gubię.
Tak,
ale
bo,
chyba Geely.
Ale Zeekr...
No bo chyba Geely, bo to nawet Zeekr, Volvo
tak,
miało
tego
brać.
Tego EM90
minivana. Tego vana,
to
tak.
Zeekr to jest Geely. No to zobacz, to też jest taka submarka
no,
wyższa. To powiem ci, że oni jak oni zaczną tłuc się w tym segmencie premium...
Ale zobacz, jak się zaczyna śmiesznie robić na rynku motoryzacyjnym, bo przecież ten wyżyk nienawiści wobec Chińczyków, który zaprezentował w internecie pan prezes
Forda,
Forda
pan Farley, nie on pierwszy i nie ostatni.
Nie jest ani pierwszy, ani ostatni. No pierwszy, który tak dosłownie o tym wszystkim powiedział, że zabronić, zakazać.
No bo tak No bo
w ogóle jest chyba to, najlepiej bomba atomowa wpisuje,
to się wpisuje w, ja nie wiem, czy on jest zwolennikiem MAGA, ale chyba jest, bo to się wpisuje w ich narrację.
Ale wiesz co, dokładnie te same przecież występy mają europejscy szefowie.
Którzy z MAGA nie mają nic wspólnego.
A i jeszcze w dodatku wspierają ich w tym jakże prospołecznym nastawieniu.
Związki zawodowe. Poza tymi szefami, którzy z Chińczykami zaczęli współpracować, jak na przykład Stellantis i Leap Motor.
No nie jest to jakaś strasznie cudowna współpraca. Jak na przykład Renault i Geely. Ale się dzieje.
No dobra, to co?
Robi się ciekawie.
W przyszłym tygodniu zupełnie o czym innym będziemy mówić, więc poczekajcie, posłuchajcie.
No ale jeszcze zobaczymy, jak będzie z targami poznańskimi, bo tam się też coś może urodzić.
Ja się nie wybieram.
A ja tak i podejrzewam, że może być jeszcze ciekawiej, bo kilka firm zapowiada premiery, w tym Chińczycy.
Daleko z dworca nie będziesz miał.
No na szczęście.
Bo jeżeli to do Poznania, to rano wyjechać, wieczorem wrócić, na szczęście. To tylko pociągiem, najlepiej.
Oczywiście.
No. Dobra, dziękujemy i do usłyszenia.
Podcast motoryzacyjny Overdrive.